Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Redaktor Piotr Kościński, witam serdecznie, dzień dobry, ale także politolog, nie tylko dziennikarz. Witam serdecznie, panie redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś będziemy mówić, tak jak wspominałam, o wspólnej historii Polski i Ukrainy. Panie redaktorze, od kiedy Polska atakuje Ukrainę?
Polska nie atakuje Ukrainy, nie ma niczego takiego. Polska przeciwnie, wspiera Ukrainę. Natomiast oczywiście mamy tu istotny spór historyczny pomiędzy polskimi historykami, a częścią ukraińskich historyków, no, który przekłada się jakoś na stosunki między naszymi krajami.
No właśnie, na Ukrainie można usłyszeć nawet, że Polska rozpoczyna, wywołuje tak zwaną wojnę hybrydową. Co się kryje pod tym określeniem?
Znaczy, to jest takie myślenie, które wiąże się z tym, że no, spora część ukraińskich publicystów uważa, że jeżeli ktoś krytykuje Ukrainę z jakiegokolwiek powodu, no to równocześnie wspiera Rosję, bo przecież trwa niewypowiedziana wojna rosyjsko-ukraińska w Donbasie. I skoro tak, jeżeli tak ktoś uważa, co jest oczywiście głęboką przesadą, bo bywa tak, że ktoś wspiera Rosję i dlatego atakuje Ukrainę, to wtedy są takie możliwości interpretacyjne, no, że skoro Polska czy Polacy Ukrainę krytykują, czy działania Ukraińców, władz ukraińskich, no to wspierają Rosję, no to jest to jakiś taki element wojny propagandowej przeciwko Ukrainie właśnie.
Co wpływa na kształt polsko-ukraińskiego pojednania dzisiaj?
Ja myślę, że myśmy przez 20 parę lat próbowali doprowadzić do takiego pojednania, ale to się odbywało wyłącznie na tym najwyższym szczeblu, to znaczy prezydenci się spotykali i ogłaszali, że już mamy to pojednanie. Mhm. Ministrowie też się spotykali i mówili, że no teraz już będzie świetnie. Tymczasem niżej te problemy historyczne, one wciąż istniały i jak pokazują ostatnie miesiące czy lata, no, one istnieją i są gdzieś tam głęboko w nas, po obu stronach granicy, bardziej chyba po polskiej stronie, bo Ukraina no, jest dosyć podzielona historycznie. Tu mowa raczej o zachodniej Ukrainie, która przez wieki bardziej była związana z Polską niż ta wschodnia jej część. I myślę, że myśmy nie dopowiedzieli sobie do końca, co naprawdę o sobie sądzimy nawzajem. Myśmy w Polsce nie powiedzieli Ukraińcom, co my o nich sądzimy, o ich działaniach w historii. Też nie wszystkich Ukraińców, ale niektórych, a przede wszystkim tych, którzy byli do nas najbardziej wrogo nastawieni w XX wieku, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ponieważ myśmy tego jakoś głośno nie mówili, tylko raczej tak ukradkiem, bądź no niezbyt głośno, no to i druga strona tego nie słyszała i tworzyła swoje własne koncepcje historyczne.
Znam polskich dziennikarzy, którzy stwierdzili, że zbyt wcześnie polski Sejm i Senat uznały rzeź wołyńską za ludobójstwo, że trzeba było jeszcze odczekać, bo to jest zbyt delikatny temat. Panie redaktorze, jaka jest pana opinia w tej sprawie?
To znaczy, trzeba nazywać rzeczy po imieniu, to jest oczywiste. Jeżeli to było ludobójstwo, a było, no to trzeba tak powiedzieć. Natomiast trzeba też mieć oczywiście świadomość, że my naszymi choćby najlepszymi uchwałami sejmowymi czy deklaracjami, no nie zmienimy świadomości historycznej Ukraińców. Oni mogą przyjmować takie uchwały jako coś niechętnego, wrogiego, jako takie jednostronne działanie, które próbuje im coś narzucać. To znaczy, jeżeli my jesteśmy zdania, że my mówimy prawdę, że tak było, jak my to wskazujemy, to powinniśmy to robić, ale przekonywać Ukraińców trzeba cierpliwie i spokojnie i nie spodziewać się, że to, co my powiemy, oni natychmiast przyjmą. Bo ja spotkam się z takimi twierdzeniami, że no przecież oni powinni stanąć w prawdzie i przyjąć tą prawdę i ją, no już to od tej pory uznawać. No ale to znaczy, oni mają naszą prawdę przyjąć. My ich do tego musimy przekonać, a nie jakieś objawienie im się zdarzy i już teraz będą wiedzieli, że tak jest.
Dobrze, teraz przechodzimy do szczegółów, do wydarzeń, które budzą spore kontrowersje. Panie redaktorze, pomnik w Chruszowicach to także miejsce pochówku bojowników UPA, czy jednak nie?
A to jest kwestia do dyskusji. Tam należałoby zapewne przeprowadzić badania, ekshumację, zobaczyć, czy rzeczywiście tam ktoś został pochowany. Bo zgodnie z przepisami, zresztą międzynarodowymi, to nie jest nic szczególnego. No jeżeli ktoś jest pochowany, to ma prawo do godnego pochówku, ma prawo do nagrobku, do informacji, że tam jest pochowany. Natomiast pomniki ku czci czyjejś, no w tym wypadku pomnik ku czci Ukraińskiej Powstańczej Armii, no bez zgody stosownych władz, no oczywiście nie powinny istnieć. Zwłaszcza, że no UPA nie kojarzy nam się z niczym pozytywnym, więc dlaczego mielibyśmy się zgadzać na pomniki UPA na naszym terytorium? Reakcja strony ukraińskiej na zdemontowanie tego pomnika, które zresztą zostało dokonane w sposób taki dosyć brutalny i przez nie przez żadne władze, jak powinno to nastąpić, ale przez jakieś organizacje społeczne, przez ruch narodowy. No reakcja była drastyczna, to znaczy Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wydał zakaz kontynuowania ekshumacji polskich ofiar, czy w ogóle grobów
zakaz.
Polaków. Tak, no zakaz. No po prostu wstrzymał tę ekshumację jako taki rodzaj odwetu i zażądał, żebyśmy ten pomnik odbudowali. Po pierwsze, jedno z drugim ma niewiele wspólnego. Po drugie, no my tego pomnika z pewnością nie odbudujemy. No jeżeli tam ktoś rzeczywiście jest pochowany, jak twierdzi strona ukraińska, to należy tam postawić nagrobek.
Panie redaktorze, kim jest człowiek kierujący Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej?
No pan Wiatrowicz, oczywiście nie chciałbym, żebyśmy demonizowali tą postać, bo czasami mam wrażenie, że on przesłania nam bardzo wiele, co się dzieje, rzeczy, które dzieją się na Ukrainie. No to jest człowiek, który rzeczywiście kieruje niedużym w porównaniu z polskim IPN-em Instytutem, ale ma ogromny wpływ na politykę historyczną tego kraju, gdzie politycy no niespecjalnie się tą polityką, tą historią interesują, jeżeli to wykorzystują dla swoich własnych potrzeb. I pamiętajmy, że bardzo wielu ukraińskich polityków pochodzi z centralnej czy wschodniej Ukrainy, gdzie UPA w ogóle nie funkcjonowała podczas wojny i gdzie nikt nie pamięta w ogóle, nie wie, co to było.
To jest rzeź wołyńska, tak? Też nie wiedzą.
O tym też oczywiście nie wiedzą. Ja tutaj analizowałem kiedyś podręczniki ukraińskie. Na mnie dosłownie kilka zdań o tym, że były jakieś starcia na Wołyniu. Winne są obie strony, UPA i Armia Krajowa i tyle. Więc jeżeli ktoś się w to nie zagłębi, to w ogóle nie będzie wiedział, o co chodzi. No więc pan Wiatrowicz buduje taki no, specyficzny dosyć schemat, zgodnie z którym Ukraińska Powstańcza Armia to bohaterowie, którzy walczyli o niepodległość Ukrainy z Sowietami przede wszystkim. Zresztą to jest prawda, do lat 60. gdzieś tam po lasach kryli się UPowcy i z tymi Sowietami walczyli. Byli to przeważnie zupełnie inni ludzie niż ci, którzy mordowali Polaków podczas wojny na Wołyniu. Tamci przeważnie albo zginęli, albo ci Sowieci wcześniej już ich zdążyli zamknąć gdzieś, czy wysłać gdzieś na Syberię. Więc tak naprawdę to nie jest ta sama UPA, choć tak samo się nazywa. I ten Wołyń jest faktycznie no, do pewnego stopnia wycięty z historii, albo traktowany kompletnie marginalnie. No właśnie, były jakieś starcia, jakaś tam wojna polsko-ukraińska, winne są obie strony, liczba ofiar po polskiej stronie wyższa niż mówią Polacy, po ukraińskiej niższa, więc to w sumie nie ma takiego znaczenia. No z naszego punktu widzenia to jest oczywiście nie do przyjęcia. Natomiast moim zdaniem dla Ukraińców to jest poważny błąd, bo budowanie własnych bohaterów w oparciu o formację, która ma na swoim koncie zbrodnie, nawet jeżeli ma jakieś chwalebne czyny już po II wojnie światowej, właśnie w walce z NKWD, to jest co najmniej wątpliwe.
No właśnie, tutaj szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej zaprzecza kolaboracji nacjonalistów z nazistowskimi Niemcami. No a poza tym czytamy w pana artykule w tygodniku Idziemy, że był szefem dawnych archiwów KGB, najważniejszego zbioru dokumentów w tym kraju.
No tak, tylko że on już był szefem oczywiście w niepodległej Ukrainie, bo to jest bardzo młody człowiek, więc miał dostęp do tych archiwów. No on bardzo wybiórczo korzysta w ogóle ze źródeł historycznych. Bo przecież są źródła historyczne ukraińskie potwierdzające, że były rozkazy dotyczące mordowania Polaków na Wołyniu, bardzo wyraźne i że rzeczywiście tak się to odbywało, a nie tak jak on twierdzi, że jacyś tam wieśniacy w ramach oporu przeciw Polakom wzięli tam, nie wiem, widły i kosy i uderzyli na sąsiednią wioskę. No to nie tak to w ogóle wyglądało. Nam potrzebny jest taki dialog historyczny, oczywiście najlepiej byłoby, żeby był bez udziału postaci skrajnych, ale jeżeli pan Wiatrowicz jest szefem ukraińskiego IPN-u, to jednak z nim też trzeba rozmawiać. Taki dialog zresztą istnieje, on zanika, odradza się. Powinien być bardzo duży wysiłek z naszej strony, przy tej świadomości, że u nas jednak wiedza na temat tamtych wydarzeń jest znacznie lepsza niż po stronie ukraińskiej.
I kolejny temat, który pan porusza także w swoim artykule. Karpato-Ukraina, Przełęcz Werecka, grupa strzelców wymordowana przez Węgrów i Polaków. Ile w tym prawdy?
To znaczy tak, w roku 1938-39 Węgrzy chcieli zająć Ruś Zakarpacką, jak myśmy to wtedy nazywali, ponieważ na południu mieszkało i zresztą wciąż mieszka dziś na terytorium Ukrainy spora liczba Węgrów w Mukaczewie i Uszhorodzie. I Węgry część tych ziem należących wcześniej do Czechosłowacji zajęli, natomiast Ukraińcy próbowali utworzyć własne państwo. To jest próbowali częściowo skutecznie, bo formalnie to ogłosili, ale nikt tego nie uznał. Polska nie była z tego zadowolona. Myśmy się obawiali, że ta Karpato-Ukraina będzie wspierała ukraińskich nacjonalistów w Polsce, że oni tam znajdą swoje oparcie. Wysyłaliśmy tam w ramach akcji WOM jakieś grupy dywersyjne. No i w pewnym momencie Węgrzy wkroczyli na teren tego samozwańczego kraju, spychając niewielkie oddziały strzelców siczowych w kierunku granicy polskiej. I wiadomo, że doszło do jakichś morderstw, że ktoś tam zginął, nie wiadomo dokładnie ile osób. Na Przełęczy Wereckiej pojawiła się tablica, że 600 osób zostało zamordowanych, 600 strzelców siczowych przez Polaków i Węgrów. Nie ma żadnych dowodów, że Polski Korpus Ochrony Pogranicza brał w tym rzeczywiście udział, ani też nie ma tych grobów, tych 600 osób, są groby jakieś tam 20 czy 30. Po stronie, która została zajęta przez Węgry, więc niewykluczone, że to Węgrzy coś takiego uczynili, bo oni walczyli z tymi siczowcami. W sumie jest to niewyjaśniona sprawa, bardzo niewyjaśniona i zagadkowa, i zarazem dramatyczna, tak jak jedna z wielu, które działy się przed wojną. Natomiast Ukraińcy postawili tablicę na tej przełęczy. Brała w tym udział wicepremier Ukrainy, której ktoś z rodziny właśnie pochodził z tych terenów. Jest to, delikatnie mówiąc, co najmniej przedwczesne, bo najpierw trzeba przeprowadzić badania historyczne, a potem kogoś oskarżać.
Profesor Krzysztof Szwagrzych powiedział, że temat ekshumacji upamiętnień nie powinien być przedmiotem targów. Co trzeba zrobić, żeby w taki sposób dyplomatyczny podejść do tego tematu, wrócić do niego?
No, czy już doszło do spotkania takiego komitetu międzyprezydenckiego, który uznał, że rzeczywiście ekshumacje powinny być wznowione, choć trzeba przyznać, o czym już nie zdążyłem napisać w tym artykule zaraz. Potem doszło do kolejnego incydentu, kiedy sekretarz takiej komisji zajmującej się upamiętnieniami po stronie ukraińskiej, ale społeczny sekretarz, a nie żaden urzędnik państwowy, nie został wpuszczony do Polski. No, powód jest taki, że uczestniczył w jakichś imprezach ku czci dywizji SS Galicjen i są zdjęcia jego z tych imprez, co oczywiście po stronie ukraińskiej wywołało natychmiast zdenerwowanie, jakieś nerwowe reakcje. Ja myślę, że potrzebne są spokojne rozmowy i to właśnie na wysokim szczeblu. Być może dojdzie do rozmów prezydentów i obu krajów i to pomoże przezwyciężyć ten impas w sprawach historycznych.
Komu bardziej powinno zależeć na poprawie tych relacji? Polsce czy Ukrainie? Kto komu więcej zawdzięcza?
No oczywiście, że Ukraińcom powinno zależeć bardziej, ponieważ oni są w trudniejszej sytuacji. Natomiast nam też powinno zależeć i tu trudno tak wyważyć komu bardziej, komu mniej, ponieważ nam powinno zależeć na dobrych stosunkach z Ukrainą. No to jest nasz sąsiad, znajdujący się obecnie w bardzo trudnej sytuacji, bo prowadzący wojnę. Jest tam spora polska mniejszość, która w sumie żyje tak jak wszyscy ludzie w tym kraju, a więc gorzej niż by mogli żyć w warunkach pokoju i się rozwijać. Ale oczywiście ta wojna i te problemy Ukrainy nie powinny powodować, że my zrezygnujemy z mówienia prawdy, czy zrezygnujemy z naszych racji. Nie. Myśmy powinni jasno stawiać sprawę przy pełnej świadomości, że przeciętny Ukrainiec może naprawdę nie wiedzieć, o co nam chodzi. Jak on nie wie, o co nam chodzi i nie zna tej historii wspólnej, bo nie miał się z niej jak dowiedzieć, to łatwiej, bardziej jest podatny na manipulacje w rodzaju o proszę, Polacy chcą nam coś narzucić. Więc tu trzeba prowadzić bardzo ostrożną politykę, ale przede wszystkim skuteczną. To znaczy starać się, żeby to, co robimy, było skuteczne.
Bandera nadal traktowana jest tam w kategorii bohatera?
No tak. Przy czym, proszę Państwa, dla nas Bandera to jest taki symbol negatywnej postaci. Wiążemy go bezpośrednio z rzezią wołyńską. Tymczasem on oczywiście w tym udziału w żaden sposób nie brał, chociaż jego ludzie, można powiedzieć, brali w tym udział. Bo Bandera, który postawił na złego konia w sumie, czyli na Hitlera, na Niemcy. Jak liczył na to, że Niemcy pomogą mu w odbudowie czy stworzeniu niepodległej Ukrainy i się przeliczył, bo gdy Niemcy zajęli Lwów w 1941 roku, zostało powstanie rządu ukraińskiego pod kierownictwem pana Steczki. I Niemcy natychmiast ten rząd zaaresztowali, Banderę wywieźli i trafił do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Co prawda był tam w dobrych warunkach, miał dwupokojowe mieszkanie, ale jednak siedział w obozie, a jego brat zginął, więc to nie jest tak, że on miał idealnie. Ani też nie sądzę, aby kierował stamtąd działaniami UPA, bo byłoby to raczej niemożliwe. Natomiast pisał memoriały do Hitlera, apelując do niego o to, żeby jednak tą niepodległą Ukrainę stworzył, a Hitler w dalszym ciągu tego nie chciał. Po wojnie zamieszkał na emigracji, aż wreszcie zabił go sowiecki agent. Dla Ukraińców on, dla mnie to jest trochę dziwne, bo to jest polityk, przed wojną moglibyśmy go nazywać terrorystą, bo no, te jego działania to był po prostu terroryzm w Polsce przedwojennej. Ale to był polityk no, kompletnie nieudany. Jemu się nic ostatecznie nie udało, ani ta współpraca z Hitlerem, która okazała się dramatyczną pomyłką, ani potem po wojnie działalność emigracyjna. No ale dla wielu jest takim symbolem niezłomności, to znaczy, że niezłomnie przez życie całe walczył o niepodległą Ukrainę, a no, że mu się nie udało, to inna sprawa i dlatego ma pomniki w wielu miastach ukraińskich, dlatego ma ulice swojego imienia. No z naszego punktu widzenia, jeszcze raz to powiem, dla niego wrogiem była przez wiele lat przede wszystkim Polska. Stary Uchrynów to jest taka wieś, gdzie on się urodził, tam jest muzeum jego i takiej głównej sali jest odtworzona sala sądu przedwojennego w Polsce, gdzie on został za swoje działania skazany na karę śmierci, której ostatecznie nie wykonano. No i to pokazuje, że dla niego wrogiem była Polska, no dopiero dopóki po wojnie, kiedy właściwie cała Ukraina w granicach, jakie on by sobie wymarzył, pewno jeszcze szerzej, znalazła się w granicach ZSRR, w związku z tym Polska już przestała być dla niego wrogiem numer jeden. No ale jeżeli na Ukrainie stawiane są pomniki dla którego Polska była wrogiem numer jeden, to my nie mamy powodu się cieszyć. No ale takiego sobie bohatera wybrali.
Bo może nie mają innego.
No to jest oczywiście problem. Mają poważny problem Ukraińcy z wybieraniem sobie bohaterów, bo no, ci, którzy po I wojnie światowej walczyli o niepodległość Ukrainy, Petlura, no nie do końca dla nich jest postacią korzystną. Chruszewski, nazywany pierwszym prezydentem, no też ma na swoim życiorysie różne plamy. W związku z tym no, chcąc szukać tych, którzy byliby dla nich ważni w okresie tym ostatnim, bo przecież nie gdzieś tam Chmielnicki, który żył wieki temu, no to jest taki kłopot. Niektórzy uważają na Ukrainie, że trzeba szukać współczesnych bohaterów, jak ta tak zwana niebiańska sotnia, czyli ci, którzy zginęli podczas Majdanu. I pewno to byłby ten lepszy pomysł, ale jak na razie realizowany jest tamten.
Redaktor Piotr Kościński, dziennikarz, politolog, tygodniki Ziemi. Serdecznie dziękuję za to spotkanie, panie
dziękuję
redaktorze.
Bardzo.
Dziękuję.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.